Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja dam wam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych, albowiem przyjemne jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Jezus naucza w Ewangelii według świętego Mateusza, chodząc wokół Jeziora Galilejskiego, ale nie zawsze jego nauczanie i jego czyny mocy, cuda, które pomagają ludziom, spotykają się z życzliwym przyjęciem, zrozumieniem, z wiarą w to, kim On jest, że jest posłańcem Boga, że naprawdę ma Jego pełnomocnictwo. W kontekście poprzedzającym tę modlitwę Jezusa, modlitwę uwielbienia Ojca za Jego objawianie się, jak mówi Jezus, małym, a zakrywanie mądrości Boga przed mądrymi i inteligentnymi, roztropnymi. W kontekście poprzedzającym wypowiada Jezus słowa rozczarowania, upomnienia, groźby wobec miejscowości położonych wokół Jeziora Galilejskiego, gdzie działał, gdzie nauczał, a w których to miejscowościach nie był rozumiany, przyjmowany. Biada tobie, Korozain, mówi Jezus, biada tobie, Betsaido, biada tobie, Kafarnaum. Zaraz potem Jezus oddaje chwałę Ojcu za tych, którzy zrozumieli, kim On jest i poznali znaczenie Jego czynów i Jego nauczania. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś się małym. Jezus oddaje chwałę Ojcu za ukrycie tych rzeczy przed mądrymi, to znaczy wykształconymi, inteligentnymi, a odkrycie tych rzeczy przed małymi dziećmi, to znaczy ludźmi niewykształconymi, nieumiejętnymi. Co oznacza ta modlitwa i co oznacza to wyrażenie zakrycie tych rzeczy? Na podstawie tego, co było wcześniej w tej Ewangelii, kontekstu poprzedzającego, słów groźby i sądu na miejscowości Galilei, gdzie Jezus nauczał, wyrażenie te oznacza, że wszystko, co Jezus czynił i co głosił, jest objawieniem Boga, Ojca, ale mądrze w swoich oczach, roztropni, inteligentni, wykształceni, nie mogą tego poznać. Mijają się z prawdą o Jezusie i z prawdą o tym, kim Jezus jest i co znaczą Jego słowa, Jego czyny. A w przeciwieństwie do tego Jezus spotyka się z małymi w społeczeństwie, tymi, którzy uginają się pod ciężarem pogardy, często odrzucenia, którzy mają małe wyobrażenie o własnej wartości. I ci nagle w swojej prostocie, bez uprzedzeń, dochodzą do poznania, kim Jezus naprawdę jest. Że jest prawdziwie posłańcem Boga i że ma moc Boga. I że jest tym, który chce im pomóc. A oni tej pomocy potrzebują. Kontrast pomiędzy tymi, którzy wydaje się powinni lepiej zrozumieć Jezusa i to, co się dzieje przez Niego, z tymi małymi, którzy nie byli przygotowani, byli niewykształceni, nieumiejętni, a jednak zrozumieli, odkryli i poznali Jezusa i przyjęli Go i zareagowali na Niego z wiarą w Boga, który działał przez Jezusa. Poznali, że to jest ich szansa na ratunek w ich życiu. Jezus w tym, co mówi, w tym, co czyni. Tamci mądrzy, wykształceni, inteligentni nie byli w stanie poznać znaczenia tego, co działo się za sprawą Jezusa, czyli poznać tych rzeczy. I w ten sposób zostały one zakryte przed nimi. A nagle nieoczekiwanie poznane przez tych, którzy nie byli zdolni do poznawania. Nieoczekiwanie to oni zrozumieli znaczenie Jezusa, Jego czynów, mocy, Jego cudów. Ci, którzy byli mali w oczach ludzi. Dlaczego tak się działo? Dlaczego takie doświadczenie Jezusa ze swoimi słuchaczami w Galilei? Ci mądrzy, inteligentni, wierzyli tylko w siebie. Sądzili, że dają sobie w życiu radę i nie potrzebują pomocy od nikogo, nawet od Boga, bo sami, czcząc Boga, wypracowywali sobie zbawienie przez gorliwe wypełnianie woli Boga, woli, którą zresztą określali przez nieprzeliczone przepisy i przykazania, nie będące objawieniem ze strony Boga, ale ich wyobrażenie mojego woli. Wiele razy w Ewangeliach pojawia się polemika Jezusa z tymi nauczycielami wiary i religii. Ci mądrzy, inteligentni to przede wszystkim wykształceni w prawie, w religii, faryzeusze i saduceusze, kapłani. Ich zadufanie w sobie czyni ich ślepymi, przede wszystkim na podstawową prawdę, że żaden człowiek z natury nie jest lepszy od drugiego i że sam o własnych siłach nie jest w stanie udźwignąć ciężaru własnego życia. Prędzej czy później się to ujawni. Tacy ludzie sądzą, że ich poczucie samowystarczalności w życiu jest trwałym fundamentem, na którym mogą oprzeć swoje życie. Podczas gdy jest to, jak wszystko inne na tej ziemi, jedynie chwilowe i przemijające, to tylko kwestia czasu, kiedy rozbiją się tacy ludzie w swojej pysze o życiowe przeszkody i życiowe wyzwania na swojej drodze. Samowystarczalność jest niebezpiecznym złudzeniem. Samowystarczalność nie jest drogą zbawienia. I ci mądrzy i inteligentni nie byli w stanie tego poznać, gdy Jezus, pełnomocnik Boga, Mesjasz, przychodził do nich, żeby im pomóc. Nie potrzebowali Go, ani żadnej innej pomocy. W języku biblijnego Izraela taka postawa samowystarczalności nazywana jest głupotą. A w przeciwieństwie do tego ci, którzy doświadczali własnej niemocy i doświadczają w życiu własnej niemocy, okazują się ostatecznie silni i niepokonani, bo wiedzą, że w godzinie nieszczęścia nie mogą się oprzeć na sobie i na niczym innym, i na niczym mniej, jak tylko na kimś spoza tego świata, na czymś transcendentnym, przekraczającym ten świat. W godzinie nieszczęścia mogą się oprzeć tylko na Bogu, który jest ponad wszystkim. I sięgają po to wsparcie. Po wsparcie nie czegoś, lecz kogoś. Po wsparcie tego, który jest ponad wszystkim, co istnieje, bo On to wszystko stworzył. Sięgają po wsparcie Pana nieba i ziemi, mówiąc językiem opowiadania o stworzeniu z Księgi Rodzaju. Taką mądrość daje Bóg małym, jak mówi Jezus, uwielbiając Ojca w tej modlitwie, a zakrywa ją przed wielkimi w swojej mądrości. Wielcy w swojej mądrości są takimi jedynie we własnych oczach i w oczach przyklaskujących im ludzi. Tacy zostaną pozbawieni tej mądrości, podczas gdy mali w ich oczach dostają mądrość Boga w nauczaniu, w torze Jezusa, to znaczy w Jego Ewangelii, w Jego dobrej wiadomości dla każdego, kto ugina się pod ciężarem własnego losu. Jezus mówi dalej, zapewniając: wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn. I temu, komu Syn zechce objawić. Jak konkretnie realizuje się to wsparcie mądrości wobec ludzi uginających się pod ciężarem losu, wobec małych, tych, którzy wiedzą, że nie mogą liczyć na siebie, ani ostatecznie także na innych, na nic w tym świecie. Jak się konkretnie realizuje wsparcie mądrości na życie ze strony Boga, Stwórcy wszystkiego, co istnieje, Pana nieba i ziemi, to dokonuje się przez zbawienne wsparcie Bożego posłańca i pełnomocnika na ziemi, przez Jezusa z Nazaretu. On dysponuje pełnią mocy Boga, jak mówi, i zapewnia, że naprawdę dysponuje pełnią mocy Ojca, dlatego Jego obietnica życiowego wsparcia i oparcia jest dla każdego, kto tego potrzebuje. I Jego obietnica wsparcia i oparcia nie jest pustym słowem. Jezus naprawdę ma moc Boga, którą przekazuje ludziom pozbawionym mocy w życiu, z których wycieka życie. Jezus zachęca dalej: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja dam wam odpoczynek. Jezus zachęca, żeby do Niego przyjść, gdy się chwieje i doświadcza własnej niemocy. Nie zostać sam na sam z własną niemocą. Nie wpatrywać się w siebie rozbitego, uginającego się pod ciężarem, ale przyjść do Jezusa ze swoją biedą, niemocą, nędzą. A On sprawi, że przy Nim można będzie znaleźć odpoczynek. Znajdą u Niego odpoczynek dla swojego życia ci wszyscy, którzy do Niego przyjdą. Gdy wezmą na siebie Jego jarzmo, mówi dalej: weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych, dla życia waszego. Stanie się prawdziwe oparcie na życie, gdy ludzie przyjdą do Jezusa i nauczą się być pośród ludzi, jak był Jezus. To znaczy nauczą się od Niego być ludźmi łagodnymi i pokornego serca. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ właśnie taka postawa uzdalnia do solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują pomocy, a którzy z tego właśnie powodu, że potrzebują pomocy, są pogardzani przez tych mocnych we własnych oczach, którzy w swoim sercu ubóstwiają samych siebie i swoje osiągnięcia i wynoszą się ponad innych w pogardzie dla słabości i niemocy tych, których widzą. Jezus jest inny pośród takich ludzi. On naprawdę pełen mocy Boga jest łagodny i pokorny sercem dla nich. To postawa solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują w życiu pomocy. I tak Jezusowa pomoc ich nie będzie upokarzać, bo nie będzie to filantropia kogoś z góry komuś na dole, ale solidarne bycie z tym kimś przez łagodność i pokorę serca. Przez takie zaproszenie Jezusa skierowane do wszystkich uginających się pod ciężarem ziemskiego losu sprawia, że Jezus dystansuje się od wielu religijnych nauczycieli tamtego czasu. Przede wszystkim od faryzeuszy, bardzo pobożnych teologów i nauczycieli oraz od uczonych w piśmie, którzy studiują treść przymierza na Synaju i przepisy tego przymierza. Oni wkładali na ludzi ciężary nie do uniesienia, przez tworzenie niezliczonych pobożnych przepisów i przykazań, wyrażając w tych przepisach i przykazaniach wolę Boga, ale nie pytali Boga, czy tego chce, tylko wyobrażali sobie, że właśnie tego chce i taka jest droga zbawienia. To było twarde jarzmo, podobne do tego, jakie wkładano w ówczesnym czasie na pokonanych wrogów, bo to ten obraz, czy niewolników, aby odczuwali i zapamiętywali, jakie jest ich miejsce w hierarchii tworzonej przez ludzi. Tak można uciskać życie przez wymyślaną pobożność i wyobrażenia o woli Boga. A wolę Boga trzeba odkrywać z Jego objawienia, a nie przez własne wyobrażenia i tworzenie niezliczonych przepisów, które mają to wyrażać. Według nauki takich nauczycieli wiary, przez wypełnianie niezliczonych i ciągle pomnażanych przepisów prawa pobożnego, ludzie mieli zapewniać sobie zbawienie i nie dawali rady, bo nie była to wola Boga. Jezus w Ewangelii nie raz oczyszcza tę religijność i wywołuje gniew, oburzenie, zgorszenie tych pobożnych nauczycieli prawa, faryzeuszy i saduceuszy i wszystkich innych im podobnych. Wówczas i także dziś temu rodzajowi pobożnego jarzma przeciwstawia Jezus swoje jarzmo. Nie jest to niemiłosierny kodeks niezliczonych pobożnych przepisów, ale droga, którą idzie Jezus. Jego jarzmo to droga, styl życia, po której On sam po tej drodze idzie, naprzedzie i trzeba tylko iść za Nim. To jest Jego jarzmo i dlatego wymowne jest, że ci, którzy uwierzyli w Jezusa, byli od samego początku, według świadectwa Nowego Testamentu, nazywani zwolennikami tej drogi, zwolennikami drogi Jezusa. Jak jest powiedziane w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale o Saulu, o Szawle, który chce ścigać zwolenników tej drogi i przyprowadzać ich do Jerozolimy, by byli ukarani, uśmiercani. Zwolennicy tej drogi. Jarzmo Jezusa jest przyjemne, a Jego ciężar, brzemię, które wkłada, jest lekkie, bo jest to droga, a nie gołe przepisy, niezliczona ilość przepisów mówiących o tym, jak wypełnia się wolę Boga, ale jest to droga, którą idzie Jezus naprzedzie, a ci, którzy w Niego uwierzą, idą tą drogą życia za Nim i On ich uzdalnia, aby tą drogą doszli do nieprzemijającego życia. Dlatego Jego jarzmo jest właściwe, przyjemne, a ciężar, który On wkłada, jest lekki, bo w lekkości, mimo trudów życia codziennego, idą za Jezusem, Jego drogą. Dlatego to jest Jego jarzmo. Przez swój styl życia, przez swoją postawę w stosunku do innych, Jezus pokazywał, że Jego jarzmo nie jest jarzmem tyrana i despoty. W swojej delikatności serca, w swojej pokorze serca, Jezus staje solidarnie przy każdym słabym i poranionym życiowo człowieku i ujmuje się za Nim. Moje jarzmo jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. Rabbi z Nazaretu jest kontrastem do zadufanych w sobie wyroczni religijnych owego czasu, jak i dzisiejszego czasu. Nauczanie Jezusa nie jest obietnicą utopijnej błogości na tej ziemi. Tego Jezus nie obiecuje, bo to nierealne. Jezus mówi o jarzmie, o ciężarze, ale o Jego jarzmie, o jarzmie Jego drogi, a nie sterty przepisów, których wyobrażano sobie wolę Boga. Tylko to jarzmo, jarzmo drogi Jezusa, Jego stylu życia, uczniowie mają wziąć na siebie. Mają być do Niego podobni w tym, jak się poruszają po tej ziemi, jak są wśród ludzi, jak Jezus. To znaczy, jako ci, którzy są łagodni i pokorni sercem wśród nich, a nie pyszni, zadufani w sobie, wyniośli i pogardzający słabymi. to oznacza wspólnota życiowej solidarności pomiędzy nauczycielem z Nazaretu a jego uczniami. Bo to najpierw on dźwiga to jarzmo, o którym mówi, a potem dźwigają je z nim i za nim jego uczniowie. To wspólnota ziemskiego człowieczego losu pomiędzy nauczycielem i uczniem, pomiędzy Jezusem i tymi, którzy w Niego uwierzą. Jezus uzdalnia każdego, kto w Niego wierzy, do dźwigania swojego ciężaru, ciężaru, który jest Jego jarzmem. Jarzmo Jezusa nie uciska życia, odwrotnie, jest wyzwoleniem życia, woli życia i żywotności. Jest bowiem do uniesienia, czyli jest odpowiednie, przyjemne, a Jego ciężar, który nakłada, mimo wszystko lekki. Dlatego jarzmo Jezusa ma się tak właśnie różnić od każdego innego jarzma i ciężaru nakładanego przez władzę w tym świecie, przez władze religijne czy cywilne. Ponieważ to jarzmo, o którym mówi Jezus i ten ciężar, który On wkłada na swoich uczniów i swoich wierzących, nabierają sensu w perspektywie ostatecznego celu drogi. A tym celem, tą perspektywą jest życie, które przebija się tu w codzienności przez klęski, niepowodzenia, wyzwania, cierpienia, łzy i ból. Ale perspektywa jest inna. Perspektywa drogi, ostatecznego jej celu, to perspektywa nieprzemijającego życia na zawsze i własnego zmartwychwstania, tak jak było to w wypadku Jezusa, który poszedł pierwszy i wskazał drogę. Jego jarzmo to jego droga.